Witam Was serdecznie, bracia i siostry. Chciałbym dzisiaj dzielić się z Wami tym, co Bóg położył na moim sercu, a położył mi Ewangelię Jana. Miałem taką możliwość, ażeby spędzić dla niego troszkę czasu ostatnimi dniami i całą jakby przeczytać, ale wybaczcie, no nie będziemy dzisiaj czytać całej Ewangelii, choć mój dzisiejszy temat, który sobie wybrałem, to spotkać Jezusa. I właściwie o spotkaniach chciałbym dzisiaj mówić. Bo spotkania z ludźmi są chyba wpisane w życie każdego z nas. Wierzę, że spotykamy na swojej drodze różnych ludzi. Jedne są spotkania, które pamiętamy latami, wspominamy z uśmiechem, chcemy do nich wracać, mówimy o nich często, pamiętamy wszystko, co się związało z tym spotkaniem. Ale są też takie, o których po prostu chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć. Są też takie, które chcielibyśmy wymazać z naszej pamięci, nie wracać do nich. Różne bywają te spotkania. Radosne, pełne entuzjazmu, pełne wylewnych słów, ale też takie, które trwają krótko i właściwie może nawet nic nie wnoszą nowego w nasze życie. Pamiętam, parę lat temu spotkałem przyjaciela, dobrego znajomego, jakkolwiek bym go nazwał, z lat szkolnych. I minęło od naszego ostatniego spotkania no naprawdę dobrych parę lat. Po pierwszych słowach, co u ciebie słychać, właściwie temat się wyczerpał. I cokolwiek można by próbować jakby zacząć, to wszystko jakby gdzieś no, szło jak po grudzie. Dziękuję Bogu za to, że natchnął go, aby zadał jedno pytanie. Jakże proste pytanie. Dalej chodzisz do tego kościoła? To był powód do tego, żebym dzisiaj mógł wspominać to jako dobre spotkanie. Ale różne są te spotkania. Gdy śledzimy Ewangelię Jana, gdy czytamy Ewangelię Jana, studiujemy ją, patrzymy, przyglądamy się temu, co Jan pisał, co relacjonuje w swojej Ewangelii, to różne były spotkania. Spotkania różnych ludzi z Jezusem Chrystusem. Bo na te spotkania chciałbym dzisiaj krótko zwrócić naszą uwagę. Były to historie różnorodnych przyjaźni i miłości, rozczarowań, wielkich radości. Pozostawiały w życiu ludzi, tych osób, niezatarty ślad. Czasami było to życie z Jezusem, które stawało się życiem dla Jezusa, życiem z Nim. Już nigdy nie byli takimi samymi ludźmi, ale nie zawsze. Przecież w Bożym Słowie czytamy, że Bóg stał się człowiekiem, zamieszkał na ziemi ze względu na nas, aby spotkać się z każdym z nas, aby móc przeżyć takie spotkanie. Bóg zechciał pewnego dnia być Bogiem z nami. Tak blisko. Ten trzykroć święty zechciał pewnego dnia stać się naszym ojcem, bratem i przyjacielem. Cudowne spotkanie. Najlepsze jest to, że do takich spotkań dochodzi o każdej porze. Zawsze. Zawsze jest dobry czas. Bóg potrzebuje człowieka, myślę, do tego, aby objawiać swą chwałę, pokazywać swą miłość do każdego z nas. Ale tak naprawdę to człowiek potrzebuje Boga. Tak naprawdę to my potrzebujemy przede wszystkim spotkania z Jezusem. Każdy z nas. I myślę, że każdy z nas inaczej. Każdy z nas tak osobiście. Spotkanie z Bogiem zmieni radykalnie twój styl życia. Prawdziwe, szczere spotkanie z Jezusem zmieni styl życia w bycie dla Jezusa. To już nie będzie tylko życie, ale to będzie po prostu bycie z Bogiem. A to bycie z Bogiem, jak zauważycie, jak z pewnością zauważacie w swoim życiu, rodzi możliwość spotkania kolejnych ludzi. I to jest coś, co się nie kończy, coś, co jest wspaniałe. Coś, co może być kontynuowane, Jego dzieło przez nas. A więc jakie były te spotkania z Jezusem Chrystusem? To tylko skromnie w Ewangelii Jana, bo wiem, że w każdej z Ewangelii i w wielu miejscach można by przytoczyć wiele takich miejsc. A więc jak ewangelista Jan pokazuje nam te różne spotkania? spotkania z Jezusem. Jak mówiłem, wybaczcie, nie będę czytał całych fragmentów, ponieważ one są dosyć obszerne. Zachęcam do ich przestudiowania, chociaż mam świadomość tego, że większość znacie na pamięć, dużo lepiej niż ja. Dlatego też pozwólcie, że jedynie przytoczę miejsca, do których one się odnoszą. A w domu zachęcam, jeżeli będziecie mieli możliwość, ażebyście przestudiowali poszczególne wersety. Pierwsze spotkanie, o którym możemy czytać, niesamowite, wyjątkowe spotkanie, to spotkanie Jezusa z Janem Chrzcicielem. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, w wersetach od 19 do 34, czytamy właśnie o tym wyjątkowym spotkaniu. Co ciekawe, gdy patrzę na to spotkanie, gdy patrzę na sytuację, gdy patrzę na osobę samego Jana Chrzciciela, to pierwsza myśl, która gdzieś doszła mnie, gdy czytałem ten fragment, to myśl o tej odwiecznej pokusie człowieka, ażeby przedstawić się lepszym, ażeby pokazać się zdolniejszym albo na wyższym stanowisku niż się jest w rzeczywistości, ażeby obraz mojego ja był bardziej widoczny, był taki bardziej wyraźny, ale w przypadku Jana było wręcz odwrotnie. Gdy patrzę na to spotkanie, gdy patrzę na osobę Jana i gdy myślę o tym, co tak naprawdę mógł o sobie powiedzieć, przytaknąć czasami, na wszystkie te zwroty i tytuły, którymi gdzieś tam był obdarowywany przez ludzi, którzy byli wokoło niego, gdy zadają proste pytanie, kim więc jesteś? Gdy wymieniają tych wielkich mężów Bożych, gdy zaczynają od pytania, kim ty jesteś, czy Eliaszem, czy prorokiem, kim więc jesteś? Mógł nie odpowiedzieć, mógł po prostu przytaknąć, mógł przyjąć taką czy inną postawę, ale Jan postępuje zupełnie odwrotnie. To też pokazuje, że jego czyny wyprzedzały jego słowa. Wieść o nim, o tym, co robił, jakim był, szła dużo, dużo przed nim. To jest dobre świadectwo. Jego czyny mówiły o tym, jakim jest człowiekiem. To, co robił, jak żył, było po prostu dobrym świadectwem. To człowiek, który mówi o sobie, że jest głosem wojącego na pustyni. Na pustyni życia, który to głos brzmi tak wyraźnie, a te słowa, o których czytamy, są niesamowite. Prostujcie drogę Pańską. Kim jesteś? Jestem głosem wojącego na pustyni. Prostujcie drogę Pańską. Niesamowity człowiek. Niesamowita postawa. Jego czyny to jedynie cienie tej prawdziwej rzeczywistości, która nadchodzi. On mówi o sobie, ja chrzczę was wodą. Oto tylko woda, ja chrzczę was wodą, ale... I zobaczcie, on nie kończy w tym momencie. Ja. Jak często ludzie kończą na własnym ja. Jak często zaczynają i kończą w tym samym miejscu. Na własnym ja. A on nie. On mówi o tym, który przychodzi po nim. Ten, który jest pośród was. Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a którego ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u sandałów. I pokazuje na tego, który jest sensem i treścią jego życia. Wierzę, że Jan równie dobrze mógłby powiedzieć za słowami innego z wielkich mężów Bożych, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jan wskazywał na tego, którego oczekiwał. Tego, który był treścią i sensem jego życia. I wreszcie nadchodzi moment, kiedy może zobaczyć Jezusa. Wiecie, to jest fascynujące. To nie było tylko spotkanie Jana i przychodzącego Jezusa. To nie były tylko dwie osoby na pustym placu, w jakimś szczególnym miejscu. Tam były rzesze ludzi. Ale Jan, gdy tylko go dostrzegł, od razu dostrzegł tego, którego oczekiwał, którego wyczekiwał, którego pragnął zobaczyć Jezusa. I wydał niesamowite świadectwo. gdy zobaczył nadchodzącego ku niemu Jezusa, gdy ujrzał go w tłumie ludzi, rozpoznał w Jezusie Baranka Bożego. Tego, którego wyczekiwał. Tego, którego pragnął zobaczyć. Tego, który gładzi grzechy świata. Ale wiecie, tak naprawdę w życiu można patrzeć i nie widzieć. Co gorsza, można widzieć, ale nie zobaczyć. Wielu ludzi widziało nadchodzącą postać, ale to Jan wydał świadectwo. Jakże wyjątkowe spotkanie. Wyjątkowe spotkanie Boga i człowieka, który jest nastawiony, ażeby szukać Boga. Bo Bóg zawsze daje się znaleźć tym, którzy Go szukają, którzy Go oczekują z niecierpliwością. Jedynie Jan zobaczył tego, który może wskazać drogę. Jedynie ten może ujrzeć Boga, który żyje Bogiem, którego Bóg jest treścią i sensem życia. Tylko ten może dostrzec Boga w tym tłumie, zobaczyć tego, który nadchodzi, pomimo zgiełku, wrzawy, tego wszystkiego, co się dzieje wokoło. Jeżeli chcesz dostrzec Boga, to muszę żyć dla Boga, a On musi wypełniać całe moje życie. I wreszcie dostrzegł tego, ten, którego ujrzał, mógł o nim powiedzieć jako swoim ojcu i przyjacielu. A wszyscy inni, którzy go nie dostrzegli, przeszli obok. Ta szansa przeminęła. Wróciła rzeczywistość, taka codzienność, może dalsze poszukiwania. Często możemy rozminąć się z tym, którego oczekujemy. Bo wiele rzeczy będzie w naszej głowie, które spowodują, że nie dostrzega tego, który nadchodzi. Tego, nawet którego może oczekuję, ale jakie jest moje oczekiwanie? Jak bardzo mocno jestem nastawiony na to spotkanie? Jak bardzo mogę czerpać radość ze spotkania z tym, którego oczekuję, z bogatym Bogiem, który chce dzielić się wszystkim z innymi, który mówi, że to dla ciebie jest całe błogosławieństwo niebios. Rzeczy, których nie potrafię sobie dzisiaj wyobrazić. Boga nie da się zapieczętować prywatnym, osobistym prawem wyłączności, bo Bóg jest dla wszystkich, ale dla każdego z osobna. I to jest wyjątkowe, to jest cudowne. Bóg nie może być zarezerwowany jedynie dla pewnej kategorii ludzi, czy też dla grupy społecznej, albo narodu. Mówi, że w każdym narodzie miły jest ten, który go szuka. Tak więc wyjątkowe, cudowne spotkanie, na którym Jan wydaje niesamowite świadectwo, kończąc mówi, a ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Niesamowite, wyjątkowe spotkanie. Człowieka oczekującego, tego, który dostrzegł, tego, który całym życiem był nastawiony, ażeby służyć i wyczekiwać na dzień spotkania. I gdy to spotkanie nadeszło, wziął z niego wszystko i przyniosło mu to wielką radość. A te słowa są niesamowitym świadectwem tego, co stało się w jego życiu. Ale to nie jedyne spotkanie. W trzecim rozdziale Ewangelii Jana również, której czytamy, spotykamy człowieka, który przychodzi do Jezusa nocą. Myślę, że dobrze znacie ten moment, tą chwilę, to, o której mówimy. To, że wybrał tą porę, myślę, nie było przypadkowe. Wybranie pory nocnej na spotkanie z jednej strony mogło oznaczać chęć ukrycia się przed innymi, ukrycia swojej twarzy, ukrycia się przed wścibskimi sąsiadami, przed tak zwanymi stróżami dobrego porządku, a może przed jeszcze kimś innym W każdym razie Nikodem, bo o nim mowa, zarezerwował sobie właśnie taką porę, spokojną noc na spotkanie z Bogiem. Rabbi, wiemy, że przyszedłeś od Boga. Wiemy, dlatego że nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jak ty czynisz, jeśli by Bóg nie był z nim. Wiemy o tym. I ten faryzeusz, widząc i słysząc o tych wszystkich cudownych znakach, które czynił mistrz Nazaretu, wydaje o nim niesamowite świadectwo. Osobiste wyznanie wiary. To wszystko wydaje się takie logiczne i proste. I może oczekiwalibyśmy odpowiednich słów z ust Pana Jezusa. Słów pochwały, dostrzeżenia tego, co powiedział, w jaki sposób to powiedział, może poklepania po ramieniu. Może ktoś z nas w takiej sytuacji oczekiwałby takiego, a nie innego zachowania. Przecież dobrze powiedział. Przecież prawdę powiedział. Może sami na jego miejscu chcielibyśmy, ażeby Pan Jezus zareagował tak, a nie inaczej. I może właśnie spotkaniem z Panem Jezusem chcielibyśmy, ażeby On reagował tak, a nie inaczej. Przecież zrobiliśmy dobrą robotę. Przecież powiedzieliśmy tyle dobrych i właściwych słów. Przecież jesteśmy we właściwym miejscu, więc Panie Boże, oczekiwałbym takiego, a nie innego zachowania. Chciałbym może takich, a nie innych słów. Nie wiemy, co było w myślach ani w sercu Nikodema, ale jestem przekonany, że w takim spotkaniu, będąc na jego miejscu, gdzieś te słowa może by się w nas zrodziły. Oczekiwanie pochwały. Bóg jednak zawsze zaskakuje człowieka, dlatego że jest wyjątkowy. Bóg często zaskakuje każdego z nas. Czyż nieprawda? Jakże często jesteśmy zaskoczeni Jego działaniem, Jego odpowiedzią, tym, co robi, Jego postawą, to, w jaki sposób nas prowadzi, jak często jesteśmy zaskakiwani. Nikodema zaskoczyły słowa, bo nie inaczej mogło być również w jego przypadku. Zamiast potwierdzenia i pochwały, ten pobożny faryzeusz zostaje jakby zaproszony, ażeby pójść krok dalej, ażeby zrobić coś więcej, ażeby słowa stały się czynem. Aby to nie były tylko słowa, ale ażeby mógł, obrazowo mówiąc, wyjść na głębie, zakosztować czegoś większego, czegoś cudowniejszego, co jest przygotowane. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jak? Jak to jest możliwe? Czy mam powtórnie? I znamy całą tą historię i dalsze słowa, które padają. Bo trzeźwo myślącemu człowiekowi ta nowa prawda nie mieści się w głowie. Jest nielogiczna, niewytłumaczalna. A przecież tak często chcielibyśmy, aby wszystko było logiczne i wytłumaczalne. Ażeby wszystko dało się jakoś udowodnić, ażeby nikt temu nie mógł zaprzeczyć, ażebym ja miał w ręku mocny argument, to wtedy tak. Ale samo słowo? Śpiewamy, tak ty wystarczasz mi. Czy zawsze ty wystarczasz mi? Czy czasami potrzebuję czegoś więcej, takiego jakiegoś mocnego, namacalnego argumentu? Panie Boże, jeżeli to się stanie, to tak, to wtedy. Nikodem jakby idzie tym tropem i to spotkanie staje się dla niego czymś zupełnie nowym, czegoś, czego nie rozumie, zadaje kolejne pytania, gdzie, jak, gdy jestem stary? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi z woda i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To proste. W ustach mistrza brzmi to prosto, ale człowiek potrzebuje czasami czegoś więcej, szuka czegoś więcej, przecież musi być coś więcej. Zaprawdę, zaprawdę, ja ci powiadam, Nie to, co mówi świat, ale ja, ten, który jestem, ten, który jest alfa i omega, początek i koniec. Ja ci powiadam, jakże to się może stać? No jakże? Istnieje tylko jedna możliwość. Po prostu uwierzyć temu, który mówi. Po prostu dać świadectwo swej wiary i uwierzyć temu, który stąpił z nieba, Bóg i człowiek w jednej osobie, doskonały, bezgrzeszny. Ktoś powiedział, że słońca nie da się zakryć. I to jest niesamowita prawda. Tym bardziej nie można ukryć światła prawdy Jezusa Chrystusa. Tym bardziej nie da się zakryć, zacienić tego, który przenika nawet największą ciemność, który jest światłością sam w sobie. On jest jedynym Zbawicielem świata i człowieka. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A więc co znaczy wierzyć? Myślę, że najkrócej wierzyć to znaczy przyjść do Niego z tym, czym się jest, z tym, co się ma. Powierzyć Mu to wszystko i prosić, ażeby to On zaczął nas zmieniać. Nikodem pytał, jakże to się może stać? Z ludzkiego punktu widzenia to niemożliwe. Ale wiemy, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I myślę, że Nikodem również wyciąga z tego jakąś lekcję. Bóg daje mu słowo, które pozostaje w jego sercu. To on słyszy te niesamowite, dzisiaj tak często cytowane, przytaczane słowa naszego Pana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, również ty Nikodemie, ale każdy z nas nie zginął, ale miał już teraz pewność życia wiecznego. Miał życie wieczne, bo nie posłał Bóg swego Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Miłość, której nie rozumiem, ale jak ktoś powiedział, dziękuję Bogu za to, że będę miał całą wieczność, ażeby je zrozumieć. I dzisiaj zbawienie może stać się również twoim udziałem. Tylko trzeba wyjść na spotkanie. Tylko trzeba spotkać Pana Jezusa. Niesamowite spotkanie. Ale mamy przed sobą kolejne. W 5 rozdziale Ewangelii Jana, w wersetach od 1 do 17, to kolejne niesamowite spotkanie w dzień Wielkiego Święta. Bo tak czytamy, że to było święto żydowskie, a Pan Jezus udaje się do Jerozolimy. I w ten dzień Wielkiego Święta padają niesamowite słowa. Panie, nie mam człowieka. Ja wiem, że wyjąłem z kontekstu, ale gdy znamy całą historię, to wiemy, kiedy zostały użyte i czegoś się dotyczą. Panie, nie mam człowieka. Kolejne święto, tysiące ludzi. Niesamowita rzecz. Wystarczyłby jeden człowiek. Wystarczy jeden człowiek czasami, jeden zdrowy człowiek, aby ktoś niewidomy odzyskał wzrok, chromy mógł chodzić, sparaliżowany cieszyć się odzyskanym zdrowiem. Wystarczyło, żeby był ktoś, kto zrezygnuje z wszystkiego, co dotyczy jego własnego ja, jego życia, pochylił się nad człowiekiem i po prostu pomógł mu albo zanurzył go w tej cudownej sadzawce, gdy woda się poruszy. Bo tam w bramie, która po hebrajsku nazywała się Betesda, która miała 5 krużganków, była sadzawka, ta właśnie sadzawka, a wokół niej leżało mnóstwo chorych. Mnóstwo ślepych, chromych, wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody, gdy od czasu do czasu to się działo. Od 38 lat żaden z przechodzących tamtędy ludzi na modlitwę do świątyni nie zauważył możliwości złożenia Bogu daru ze swego czasu. W postaci tej jednej chwili gdybym mógł wziąć tego człowieka i to właśnie, gdy on jako pierwszy mógł znaleźć się w tej wodzie. Jego życie zostałoby odmienione. Chromy czekał 38 lat na Jezusa. Można by powiedzieć, długi kawał czasu. Czy nie chcesz, czy chcesz stać się zdrowym? Jakże proste w tej sytuacji może komuś wydawałoby się banalne pytanie, może niedorzeczne pytanie w obliczu tego całego, nie wiem, morza cierpienia tego człowieka wobec mnóstwa chorych, którzy leżą wokoło, ale on został wybrany. Ten jeden człowiek został wybrany. Do niego Jezus skierował to zdanie pełne nadziei. Czy chcesz być zdrowy? Chromy nie odpowiada jakby wprost. Jakby nie chciał narzucać się swoją chorobą, ale jednocześnie może pokazuje tych, którzy są wokoło, którzy też są chorzy, którzy też potrzebują uzdrowienia. On zrobił, co mógł ze swojej strony, ale zawsze był ktoś szybszy, sprawniejszy. Zawsze był ktoś, kto był o krok przed nim. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Ktoś inny był przede mną. Może całe to cierpienie nauczyło go cierpliwości. Może całe to cierpienie nauczyło go pokornej łagodności wobec tych, którzy są wokoło, którzy też mają podobny problem. Wierzę, że dostrzegał innych, tych, którzy również tak jak niczego innego, jak on, pragnęli zdrowia. Ale ta jego postawa wystarczyła, ażeby usłyszeć najwspanialsze słowa. Wstań, weź swoje łoże i chodź. I to wystarczyło. Wstań, weź swoje łoże i chodź. Wystarczyło usłyszeć. Doszło do spotkania, ale wystarczyło usłyszeć. Czy naprawdę w każdej chwili, w każdym moim spotkaniu z moim Panem słyszę? Czy jestem gotów, ażeby słyszeć? Czy jestem gotów, ażeby usłyszeć, co tak naprawdę chce mi powiedzieć? Czy jestem gotów, ażeby Jego słowa zaczęły czynić wielkie rzeczy w moim życiu? Może czasami one wywrócą moje życie do góry nogami. Może nagle okaże się, że muszę wszystkiego uczyć się na nowo. Może ocknę się w nowej rzeczywistości, tak jak ten człowiek po spotkaniu z Jezusem. Ale czy jestem gotowy wstać na słowa tego, który kieruje do mnie te słowa? Czy jestem gotów, ażeby wstać, ażeby wszystko w moim życiu się zmieniło, ażeby zaprzeczyć wszystkiemu, co do tej pory było, co wydawało się logiczne i proste? Czy jestem gotów, ażeby wstać i co gorsza, iść pod prąd? Czy jestem gotów na wszystkie przeciwności? Czy jestem gotów, ażeby zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i naśladować tego, który mówi do mnie dzisiaj, wstań? Spotkanie może odmienić życie. Spotkanie z właściwą osobą może odmienić życie każdego z nas. A pamiętacie, gdy w 8 rozdziale Jan opowiada nam historię spotkania Jezusa z pewną kobietą? Co ciekawe, do tego spotkania dochodzi z inicjatywy zupełnie kogoś innego. Ponieważ wiemy, że uczeni w piśmie faryzeusze przyprowadzili do Jezusa pewną kobietę. To oni jakby byli tymi, którzy sprawili, że doszło do tego spotkania. A więc czasami w naszym życiu możemy kogoś spotkać, zupełnie nie oczekując spotkania. Z inicjatywy kogoś, kto nagle dochodzi do wniosku, że warto by było, ażeby doszło do tego spotkania. W tym przypadku wszystko było jakby jednoznaczne, proste i oczywiste. Z punktu widzenia oczywiście faryzeuszy. Od razu pozwolili sobie zapytać, mistrzu, przepraszam, to nie to spotkanie. Od razu pozwolili sobie
zapytać i powiedzieć Jezusowi, Mojżesz nam nakazał,
a i w języku oznaczało to to samo, że Bóg nam nakazał, abyśmy taką kobietę kamienowali.
Dopuściła się takich, a nie innych czynów. Pochwycono ją na cudzołóstwie, a w prawie Mojżesz nakazuje nam takie kamienować.
To była bardzo starannie, to było bardzo starannie przygotowane spotkanie.
To było bardzo starannie przygotowana, pewnego rodzaju wyreżyserowana pułapka. A ty co mówisz?
Prawo mówi tak. My mamy zrobić i właśnie. I znowu wypływa to ludzkie ja, my. To my mamy ją na podstawie prawa osądzić, ukamienować.
To przecież my jesteśmy od tego, żeby wyznaczyć sprawiedliwość. Ty zaś co mówisz? Oni mówili to kusząc go, aby mieć powód do oskarżenia.
A Jezus? A Jezus schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. Jaki czas to trwało? Może to był czas dla nich. A może mieli to w tą chwilę zastanowić się nad tym, co mówią.
Kim tak naprawdę chcą być? Za kogo się mniemają? Ale kto ma ostateczne prawo, aby sądzić człowieka? Kto może odebrać życie człowiekowi
i wydać wyrok śmierci?
Kto jest Panem życia i śmierci?
Pan Jezus wreszcie odpowiada. Kto z was jest bez grzechu?
Niech pierwszy rzuci na nią kamieniem.
I kiedy to wszyscy usłyszeli, jeden po drugim, od tych starszych aż do ostatnich zaczęli odchodzić. I wreszcie dochodzi do tego spotkania, w którym zostaje już tylko ta kobieta i Pan Jezus. Cała reszta, ten zbędny tłum, ci, którzy tak naprawdę nic nie chcieli wartościowego z tego spotkania, musieli odejść. A żeby doszło do spotkania tych, którzy tak naprawdę byli na to spotkanie gotowi. Z jednej strony mistrz i z drugiej strony ta kobieta. I Pan pyta,
gdzie są ci, co cię oskarżali? Gdzie oni są? Czyż nikt cię nie potępił?
Kobieta odpowiada, nikt, Panie. A on mówi, wtedy i ja cię nie potępiam.
Ale też daje bardzo praktyczne zalecenie. Idź więc i od tej chwili nie grzesz.
Tylko dawcę życia stać na to, aby wypowiedzieć tak mocne i znaczące słowa. Tylko tego, który jest mocny to uczynić, stać na to, żeby wypowiedzieć tak proste, a jednak słowa, które zmieniają życie. Słowa, które zrewolucjonują życie każdego, a z pewnością życie tej kobiety. Tylko tego, który jest życiem i może obdarzyć życiem. Stać na to, ażeby wybaczyć, ażeby pokazać inną drogę, ażeby dać inne rozwiązanie.
Kolejne niesamowite spotkanie. Wreszcie w 9 wersecie, w 9 rozdziale Ewangelii Jana Jezus przechodzi obok pewnego człowieka. I czytamy, że gdy przechodził, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. Pamiętacie z pewnością to spotkanie. A uczniowie zaraz, jakby wychodząc przed szereg, zadają pytanie, mistrzu, kto zgrzeszył?
Patrzą na człowieka, tego właśnie, którego wcześniej jakby nikt nie zauważył, bo czytamy o tym, że to Pan Jezus go ujrzał. I gdy Pan Jezus się zainteresował i zatrzymał na chwilę i zwrócił na niego uwagę, to wtedy również nagle uczniowie zorientowali się, że coś się dzieje, wyszli przed szereg i pytają, mistrzu, powiedz, kto zgrzeszył, czy on, czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Jakże często, jak łatwo wypowiadać pewne słowa. Jakże często i jak łatwo osądzić czyjeś życie, zachowanie.
Jakże łatwo przychodzi jeszcze czasami zwrócić uwagę na kogoś, dostrzec coś w czyimś życiu. Jakże łatwo jest wtedy zobaczyć drugiego człowieka, ale tak naprawdę nie być zainteresowanym nim samym. A Pan Jezus odpowiedział, przepraszam, ani on, ani rodzice jego nie, lecz aby się na nim objawiały dzieła Boże. To wszystko ze względu na to, co się ma stać. Jezus nie przeszedł obojętnie wobec człowieka potrzebującego, ale też więcej. On uniewinnił jego całe cierpienie. Uniewinnił go wobec tych, którzy z pewnością zadawali to pytanie nieraz. On nie zgrzeszył, ani jego rodzice. To po to, aby się na nim objawiły wielkie Boże dzieła. Ale to tylko Jezus zauważył tego niewidomego od urodzenia. Tylko Jezus zauważył człowieka w człowieku. Odrzuciwszy całą tą otoczkę, na którą zwrócili uwagę inni, bezpośrednie takie osobiste spotkanie z Jezusem i doświadczenie na sobie Jego działania doprowadziło tego człowieka do niesamowitego wyznania wiary, gdzie możemy czytać te proste słowa: wierzę, Panie. One kończą jakby nam tą historię. Wiemy, że dużo się dzieje, prawda? Wiemy, że to wszystko jakby rozwija się. Widzimy tam tych, którzy jakby chcą zaprzeczyć temu wszystkiemu, podważyć to, co się stało. Ale wreszcie, gdy dochodzi do podobnego spotkania, wtedy to wyznanie jest niesamowite. Wierzę, Panie. Proste słowa, ale słowa, które płyną z głębi serca. Czasami nie widzieć, a zwłaszcza nie chcieć widzieć, to najprostszy sposób, aby nie wierzyć. Nie chcieć widzieć, to czasami jest najprostsza droga, aby nie uwierzyć w pewne oczywiste fakty. Czasami łatwiej jest udawać ślepego, tak naprawdę nim nie będąc. Ale Bóg mówi o czymś więcej, o czymś głębszym. Mówi o spotkaniu z każdym z nas, który tak naprawdę nasze duchowe oczy są ślepe. Do momentu spotkania z Nim wiele rzeczy jest przed nami zakryte. Nie jesteśmy w stanie ich dostrzec, nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć. Gdy Bóg dotyka się naszych oczu, wtedy opadają z nich łuski. I nagle zaczynamy dostrzegać to, co oczywiste. Nagle wszystko staje się proste, zupełnie inne, takie wytłumaczalne, takie osobiste. Wierzę, Panie. Wiesz, że mieliśmy taki moment, w którym z naszych ust również padły te słowa, proste słowa. Tak, wierzę, Panie. Ponieważ Ty zdjąłeś tą zasłonę z moich oczu i dałeś mi nowe oczy, oczy wiary, dzięki którym mogę dostrzec światło i tego, który jest światłością. A ono rozświeca każdy zakamarek mojego życia. Niesamowite spotkanie. Spotkanie od rozpaczy, od nędzy do cudownej światłości, do nowej rzeczywistości. Ale to tylko spotkanie z Chrystusem. Z tym, dzięki któremu mogło to się stać możliwe. A pamiętacie spotkanie Jezusa z Martą, Marią i Łazarzem? Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Oto przykład jakby niezachwianej wiary, miłości, ufności względem Jezusa Chrystusa. Niesamowita historia. Ale wiemy z tej historii, że to również Jezus darzył ich ogromną miłością. Że to również Jezus oczekiwał spotkania. A to zamierzone opóźnienie w spełnieniu prośby było tylko kolejną wielką lekcją dla tych, którzy byli wokoło Niego. Pan Jezus nigdy się nie spóźnia. I wiemy, że w tej historii Pan Jezus również się nie spóźnia. Ale są ci, którzy potrzebują kolejnej lekcji, dla których On ma jeszcze coś, którzy są wokoło Niego. On pragnie tam być, na spotkaniu z tymi, którymi kocha, ale też widzi tych, którzy są wokoło i potrzebują kolejnej lekcji, potrzebują nauki. On dostrzega każdego z nas. Każdego z nas bardzo kocha i pragnie mieć z nami społeczność, ale dostrzega też tych, którzy potrzebują się uczyć. Jest dla nich i ma dla nich czas. Z ludzkiego punktu widzenia wydawało się, że wszystko skończone. Łazarz umarł. Panie, gdybyś tu był. Panie, gdybyś tu był. Brat mój by nie umarł. Ale też z drugiej strony w tych słowach Marta potwierdza swoją niezachwianą miłość do Boga. Ufność. Panie, gdybyś tu był, to wiem, że on by się nie umarł, ale to się stało. Ale teraz też wiem, że możesz dać wszystko, cokolwiek cię poproszę. Wierzę i ufa. Wierzę, że Pan Jezus nie przejdzie obojętnie wobec ukochanej osoby. A jedynie On, Jezus, potwierdza jej miłość w tej żywym akcie ufności i wiary i mówi, brat twój zmartwychwstanie. Dlaczego? Dlatego, że w innym miejscu czytamy, gdy mówi sam o sobie, jam jest zmartwychwstaniem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A Jego słowa są niezachwiane. A Jego słowa są taki amen. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, dziś na tym miejscu, wierzysz w to? Choćbyś i umarł, żyć będziesz, bo tak mówi ten, który jest. Cudowne słowa, cudowne spotkanie, cudowne zapewnienie dla każdego z nas. Jezus nie tylko powiedział, że jestem zmartwychwstaniem i życiem, ale wiecie co? On przede wszystkim umarł, zmartwychwstał i żyje. I to jest najcudowniejsze w tym wszystkim. Bo gdy On mówi, że my mamy być nie tylko słuchaczami słowa, ale wykonawcami, to jako pierwszy daje nam przykład tego, że słowa są początkiem czynów. I On pokazuje nam, w jaki sposób słowa realizują się w czynach. On zawsze jest o krok przed nami, aby pokazać nam właściwą drogę, aby wyjść nam na spotkanie. Wiecie, często jako ludzie uciekamy. Uciekamy i chcemy się schować, ukryć w niedostępnych miejscach. Ale wiemy, że ucieczka to nie jest rozwiązanie. I mimo, że mamy tą świadomość, to bardzo często to robimy. Po prostu uciekamy, chcemy się schować przed czymś trudnym, przed momentem, gdy trzeba stawić czemuś czoło, wobec życiowych problemów, ciężkiej czy nieuleczalnej choroby, inwalidztwa, śmierci. A Pan Jezus mówi, usuńcie kamień. W tym wyjątkowym spotkaniu pada to słowo, usuńcie kamień. Wiara w Jezusa pozwala nam usuwać każdy kamień z naszych grobów pełnych lęku, wątpliwości i niewiary. Usuńcie kamień. Usuńcie kamień i później padają te słowa, Łazarzu, wyjdź. I wiemy, że Łazarz wychodzi, powraca do życia na słowa Jezusa. A Jezus dzisiaj przez to spotkanie mówi do nas, wyjdź. Po raz kolejny woła nas, abyśmy wyszli, abyśmy odwalili te kamienie, którymi często chcemy zakryć wszystko to, co jest w naszym życiu, czego się wstydzimy, lękamy, co chcemy ukryć albo przed czym się chcemy ukryć. Bo wydaje się nam, że tak naprawdę nie ma rozwiązania. A Pan Jezus woła, wyjdź. Wyjdź. Bo to ja jestem tym, który jest dawcą wszystkiego. Cudowne spotkanie. Spotkanie Jezusa, albo może inaczej, spotkanie, które wynika z ogromnego pragnienia. W Ewangelii Jana w 20 rozdziale czytamy, że pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, myślę sobie, co to za pora? Proszę was, wczesnym rankiem, gdy było ciemno, że nie można było troszkę później. Nie wiem, jak wam często się to zdarza, ale wiemy tu z tej historii, że gdy było jeszcze ciemno, było ogromne pragnienie, bo Maria Magdalena pragnęła udać się do grobu, bo pragnęła spotkać tego, którego kochała, tego, który był sensem, treścią jej życia. To pragnienie było tak ogromne, że nie mogła doczekać poranku, że nie chciała czekać, a stanie słońce. Ona chciała być wcześniej. Ona chciała spotkać się z tym, którego tak bardzo kochała. Pada pytanie, kogo szukasz? I to nie jest żaden, przynajmniej w tym przypadku, to nie jest jakiś frazes czy slogan reklamowy. Wręcz przeciwnie, to jest niesamowicie głębokie pytanie, bo miłość nie ma granic. Bo miłość jest ponad wszystkim. Gdy było jeszcze ciemno, gdy wydało się, że ciemność zakryła ziemię, udała się do grobu i ujrzała kamień odwalony, bo ciemność nie przemoże światłości, bo światłość zwyciężyła i kamień został odwalony. Pobiegła więc, przybyła do Szymona, Piotra i do drugiego ucznia. Zabrano Pana z grobu, nie wiem, gdzie go położono. I czytamy, że wyszedł Piotr i drugi uczeń i poszli, pobiegli do grobu razem. Wtedy wszedł do wnętrza także i drugi uczeń i czytamy, ujrzał i uwierzył. Ujrzał i uwierzył. Uczniowi, który kochał Jezusa, wystarczyło jedynie zobaczyć pusty grób, aby uwierzyć na słowo. Ale Maria Magdalena, która również kochała Jezusa, dla niej to było niewystarczające. Ona chciała spotkać, ale też przede wszystkim być ze zmartwychwstałym. Być w Jego obecności. Znowu mieć z Nim społeczność. Później czytamy, że obróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale dopiero gdy powiedział Mario, odpowiada Rabbuni. Rozpoznała głos, który dobrze znała, a ten głos wołał ją po imieniu. Tak jak w przypadku Zacheusza. Wołał po imieniu, bo Bóg zna twoje i moje imię. Bo Bóg nie zapomina twojego i mojego imienia. Bo On tak bardzo nas ukochał, że woła ciebie i mnie po imieniu. I w tym przypadku również nie mogło być żadnej pomyłki. Mario. I na ten głos ona odwraca się, bo wie, że to nie może być ktoś inny, tylko on w ten sposób mógł się do niej zwrócić. Tylko on w ten sposób mógł do niej przemówić. Tylko na ten głos czekała. I tylko tego spotkania oczekiwała. A Pan Jezus mówi, nie zatrzymuj mnie, dlatego że nadchodzi czas, gdy zmartwychwstały Pan przekracza wszelkie granice. Granice czasu i przestrzeni i już jest również obecny tu i teraz pośród nas. Do momentu, aż przyjdzie. Do momentu, gdy przyjdzie po swój Kościół. Czy jesteś gotowy na to spotkanie? Czy chcesz tego spotkania? Czy wyczekujesz tego dnia, gdy On przyjdzie i powie po prostu po imieniu? Gdy usłyszysz swoje imię z Jego ust, tak jak Maria. Co powiesz? Jak się zachowasz? A może myślisz teraz o tej pieśni? Nie wiem, co będę robił. Nie wiem, jak się zachowam. Czy padnę na swą twarz? Czy będę tańczył przed mym Panem? Nie wiem, ale oczekuję gorąco tego spotkania. Gdy On zawoła mnie po imieniu. Gdy nastanie ten dzień. Może dzień, w którym padną inne słowa, jak w ostatnim spotkaniu, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Słowa takie znaczące, proste, ale niesamowite, w których Pan Jezus, stając pośrodku sali, mówi: pokój wam. Myślę, że to są najwspanialsze słowa, które wtedy ci ludzie w tym miejscu mogli usłyszeć. Pełni przerażenia, zwątpienia, czegokolwiek, ale na pewno niczego dobrego. Staje pośród nich i mówi: pokój wam. Niesamowite, cudowne słowa. Pierwsze słowa Jezusa zmartwychwstałego skierowane do zatrwożonych uczniów. 20 rozdział Ewangelii Jana. Niesamowite spotkanie. Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. Bo największą chyba radością, chyba, na pewno, największą radością ucznia Pana Jezusa jest przebywanie ze swoim mistrzem. W Jego obecności. W obecności Pana, bo tylko On jest prawdziwym, osobowym, osobistym źródłem pokoju. Ale Tomasz nie spotkał się z Nim. Musieliśmy poczekać na to wyznanie wiary. Niesamowite wyznanie wiary. Mówimy o nim niewierny Tomasz. Ale czy naprawdę Tomasz? Czy nie musiałbym powiedzieć czasami niewierny Wojtek? Tak łatwo patrzymy na niego. Tak łatwo mówimy o nim w ten czy inny sposób. Ale jakże często muszę dotknąć. Jakże często muszę zakosztować. Jakże często muszę spróbować. Jakże często, Panie, musisz mi to potwierdzić. Potrzebuję tego czy tamtego. Bo samo słowo nie wystarczy, jakże często. Osobiste dochodzenie do wiary, które zawsze kończy się spotkaniem z Jezusem, jest niesamowitym zwieńczeniem życia każdego człowieka. Bo potem już jest tylko nowe życie. To, co stare, przeminęło. Wszystko czyni nowym. Czasami potrzebujemy, ażeby czegoś się w życiu pozbyć, ażeby czegoś się wyzbyć, nabyte uprzedzenia, fałszywe założenia, czy po prostu zwykłej obojętności wobec wielu spraw, ażeby prawdziwie się spotkać. Spotkać się z tym, który... No właśnie. Kim będzie dla ciebie? Amen.